I też jest to opowieść o czwórce, trójce matek i jednym ojcu, czyli mnie, którzy zawiązują coś w rodzaju takiej wspólnoty, może nieformalnie, tak nieformalnie, jakiejś wspólnoty, która... Jest to opowieść po prostu o wspólnocie, o tym, że wspólnota może nam pomóc w pokonywaniu pewnych przeszkód, pewnych trudności i że w ogóle w wspólnocie jakaś siła.
Twoja postać ojca, jak nad nią pracowałeś, za co ją polubiłeś?
Moja postać jest bardzo skomplikowana.
No.
I ciekawa. Na początku byłem dosyć tym, jak przeczytałem scenariusz, byłem taki... Czułem, że nie będzie to łatwe zadanie. Przede wszystkim gram cały czas z dzieckiem, z córeczką moją filmową, Helenką, która prywatnie nazywa się Amelia. Jest wspaniałą dziewczynką i właściwie cała ta moja relacja z takim atypowym, niezdiagnozowanym dzieckiem, które bardzo dziwnie reaguje na świat, i gram ojca, który za wszelką cenę poszukuje sposobu dotarcia do tego dziecka, próby jakiejś komunikacji, i właściwie całe swoje życie poświęca temu. A oprócz tego pochodzi z inteligenckiej, ciężkiej rodziny, który jest nieakceptowany przez matkę i którą gra pani Krystyna Janda, więc jest to taka złożona historia, czyli opowiadam trochę o tej postaci z perspektywy rodzica, czyli jak ona daje sobie radę w wychowywaniu nietypowej córki. No i jak on sobie daje radę w dogadaniu się z apodyktyczną matką, więc te dwa jakby wektory.
Czyli masz tam czym się bawić, miałeś.
No miałem, tak. To w ogóle był niesamowity plan, niesamowita praca. Nigdy nie spotkałem takiej pracy, która wymagała od nas tak wielkiego poświęcenia, ale też miała w sobie już zawartą taką bardzo mocną ideę piękną, więc to dla wszystkich nas, myślę, było jakieś przeżycie i zawodowe, ale też takie ludzkie po prostu, ponieważ grały z nami dzieci, bardzo dużo dzieci tam grało, tak, no bo serial opowiada o szkole też. Dzieci atypowych po prostu, więc przebywanie z nimi, poznawanie ich świata, poznawanie ich potrzeb, obserwowanie ich rozwoju, tego też, co im dał plan, bo była to dla nich, myślę, taka wielka przygoda, niekoniecznie jakaś oczywista. No to wszystko złożyło się na jakieś takie ogromne przeżycie, myślę, dla reżyserek Jagody Szelc i Klary Kochańskiej-Bajon i nas, obsady. Gramy główne role Masza Wągrodzka, Basia Wypych, Magda Ruszczka i ja, więc dla nas wszystkich to była, myślę, taka podróż, poza tym, że zawodowo było to ogromne wyzwanie. Myślę, że to tak osobiście też nas wszystkich dotykało. Całą ekipę zresztą. Myślę, że to było naprawdę dla wszystkich jakieś oczyszczające, poznawcze, no bardzo ciekawe doświadczenie.
Trudno się było potem z tym planem pożegnać, w związku z tym, że on był taki wyjątkowy i wykraczający poza ramę tylko artystyczne?
Mnie było łatwo się pożegnać z tym planem, dlatego że my spędziliśmy na tym planie około 70 dni zdjęciowych i poza zmęczeniem też ogromne przebodźcowanie, ponieważ serial jest bardzo dynamiczny, bardzo dużo się dzieje, więc to, co musieliśmy zagrać, to jakby jedna opowieść, ale też co się działo pomiędzy ujęciami, to jest kolejna opowieść, no bo myśmy właściwie czas spędzali z grupą dużych dzieci od godziny, nie dużych, tylko dużą grupą dzieci i to trwało od jakiejś godziny 8 czasami do 22. To było po prostu
intensywne,
bardzo, bardzo intensywne i też wymagające, ponieważ niektóre z tych dzieci grały nasze filmowe dzieci, więc trzeba było ogromną pracę włożyć w to, żeby te relacje były autentyczne, nie zakłamane, bliskie, w swojej fizyczności, nieskrępowane jakimś wstydem, więc dużo takiego skupienia, i ale też oczywiście śmiechu, wiadomo. No, było to jakaś taka szalona karuzela, ale nie wiedziałem, co z tego jakby powstanie. Myślę, że wszyscy byliśmy w takiej jakiejś mgle. Aha. To wszystko się działo, ponieważ to był bardzo po prostu trudny plan też. Nie wiedzieliśmy, jak te dzieci, grała na przykład dziewczynka z zespołem Downa, to różne były ograniczenia duże, tak? Mhm. Jeśli chodzi też o czas, czy o sposób pracy z tymi dziećmi. Wspaniale Netflix i producenci zadbali od tej strony o dzieciaki. Było to super przygotowane, one miały swoją taką osobny namiot, w którym były opiekowane przez, były zaopiekowane przez różnych wychowawców, więc to była taka duże wyzwanie. Myślę, że dla wszystkich to było, dla producentów, pewnie dla Netflixa też to był lęk, czy to szaleństwo jakby wypali.
No, znane są anegdoty o tym, jak się pracuje z dziećmi, a...
No, a jeszcze z takimi dziećmi tak. specyficznymi, no...
Dużej ilości.
Ale dostaliśmy ogromny taki feedback w postaci miłości od tych dzieciaków. Naprawdę, to było nie tylko na poziomie zawodowym przeżycie, to było na poziomie ludzkim przeżycie i to dla mnie było takie bardzo ważne. Mhm. Ale też to było wyczerpujące, dlatego mówię, że ja w pewnym sensie się cieszyłem, że kończę te zdjęcia, no bo wiadomo, w takiej intensywności, długie przebywanie w takiej intensywności też myślę nie jest jakieś przyjemne, tak? Że to też w którymś momencie staje się pewnie wyczerpujące, no ale zawiązaliśmy tam wspaniałe przyjaźnie i z dzieciakami się do tej pory wszyscy kumplujemy i spotykamy, no także to można powiedzieć, że jakieś takie ludzkie doświadczenie chyba jednak z tego będzie najważniejsze dla mnie. Mhm. Na dalsze życie.
A artystyczne wydarzenie, które było dla ciebie w ostatnim czasie najważniejsze, to co?
Poza pingwinami, poza matkami pingwinów, zrobiłem też spektakl Ter Warszawa, niedawno całkiem, Kiedy stopnieje śnieg, w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Ona zresztą dostała za to nagrodę miesięcznika Teatr, taką bardzo ważną dla najlepszej reżyserii w tym sezonie teatralnym. To też bardzo mocne przedstawienie. Bardzo ono się podoba, bo chyba dotyka takiego tematu, który każdemu z nas jest po prostu bardzo bliski, czyli rodziny i wszystkich tych relacji trudnych, które w rodzinie często nas wykańczają albo wspierają. No to zależy, prawda, kto i co i jaka historia. Ale to jest taki spektakl, który opowiada o samobójstwie nastoletniej dziewczynki, o tym dniu właściwie, kiedy to się wydarza, i o spotkaniu całej jej rodziny, czyli jej rodziców, rodzeństwa, ojca, dziadków. No taka opowieść o tym, jak potrafimy przemilczeć jakieś rzeczy, jak potrafimy grać przed sobą jakieś teatry, żeby nie powiedzieć tego, co naprawdę czujemy. Bardzo ludzkie, bardzo świetnie napisane przez Tomka Walesiaka, bardzo mocno zaobserwowane mechanizmy, które każdy z nas w swojej rodzinie gdzieś tam widział. Myślę, że to spektakl dla każdego bardzo mocno działa też, bo przeglądamy się w nim właściwie jak w jakimś lustrze i ja bardzo czuję grając to, jakie to ma silne oddziaływanie na widownię, jak ludzie, nawet jeżeli nie widzą swoich jakichś relacji rodzinnych, to zauważają takie podobieństwa. Mój wujek podobnie mówi do nas, moja ciocia podobnie na nic nie odpowiada, tylko cały czas ucieka do kuchni. Jakby takie postaci, figury właściwie, które możemy sobie podkładać pod swoje własne relacje rodzinne. No, bardzo mocne przedstawienie, też bardzo trudne, no bo temat jest bardzo taki ciężki. Ale pięknie oczyszczające też. Myślę, że warto zobaczyć to.
Aktor Tomasz Tyndyk jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku. Czujesz jakąś inną energię od widowni teatralnej po na przykład pandemii? Obserwujesz, jak ona się zmienia? Czy teatr trwa i nic się nie zmienia? Jeśli chodzi o tę stronę widowni. Bo teatr się zmienia na pewno.
Od strony widowni, bardzo to czułem oczywiście, pandemia była bardzo przygnębiająca dla mnie, a szczególnie zawodowo, no bo my byliśmy zupełnie zamknięci, więc dla nas to był jakiś koszmar. Ale czy się widownia zmienia? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo po pandemii jednak czułem, że jest powrót ogromny, taki ogromny powrót, tak, że ludzie jednak bardzo chcą mieć jakieś relacje ze sobą, chcą się spotykać.
Do kina nie wrócili, a do teatru wrócili.
Właśnie do kina nie wrócili. Myślę, że tutaj platformy swoje zrobiły, tak?
Po prostu mamy się na home office i home cinema.
W domu. Właściwie wszystko mamy w domu i te główne premiery też bardzo często szybciutko są na tych platformach, bo nie wiem czemu, to jest bardzo smutne też, nie? Ale wydaje mi się, że czymś zupełnie innym jest jednak obejrzenie filmu na ekranie w kinie niż w domu na telewizorze.
Ty jesteś kinomanem? Lubisz tę energię w sali kinowej?
Lubię, ale z wiekiem mi się to bardzo zmieniło. Kiedyś szalałem, chodziłem na wszystko możliwe. Nie, od wielu, wielu lat już bardzo selekcjonuję swoje wybory, bo... No bo tyle tego jest, tak? I w tym momencie na tych platformach też jest tak wiele tych produkcji, że czasami nie mam już siły na te takie odmurzdżacze, czy jakieś takie powtórki, rzeczy, które 10 razy już były zrobione i one są w jakiejś nowej odsłonie, tylko po to, żebyśmy mogli w tym samym czasie gotować obiad i sobie oglądać, tak? Już jakby staram się nie bodźcować siebie aż tak intensywnie, tak? Tym bardziej, że jeszcze jest internet, telefony, jakby masa tych rzeczy. Staram się sobie to dawkować, ale zapytałeś o tą publiczność w teatrze. Kurczę. W ogóle świat się zmienia. To nie chodzi o publiczność w teatrze.
No tak.
Wszystko się zmienia. Właśnie i w tym obrębie sztuki moim zdaniem bardzo szybko ta rewolucja antyprzemocowa, czy nie wiem jak to nazwać, taki ten nowy ruch, którego jestem również zwolennikiem, w tym świecie tu bardzo szybko to zaczęło wibrować, tak? To zaczęło jakoś zmieniać podejście. Ja jestem wychowany w takim podejściu do teatru od strony jakiegoś takiego ofiarowania bardziej. Może nie chcę tego nazywać jakąś misją, bo absolutnie nie jestem też tak skrajnie tutaj
artystyczny, radykalnie artystyczny
i nawiedzony. Nie, jestem normalnym człowiekiem, ale kiedyś... kiedyś może też było łatwiej o jakieś przekroczenia, łatwiej o jakieś szokujące rzeczy, czy nowe rzeczy. Teraz jest bardzo trudno to znaleźć. Wszystko mamy, tak? Trudno teraz sobie wyobrazić, że istnieje w teatrze taki spektakl, który zrobi ze mną coś takiego, jak spektakle w 2001 roku, kiedy, wiesz, tuż po transformacji jakby ciało zaczynało mówić, orientacje seksualne zaczynały mówić, różne rzeczy, które były do tej pory gdzieś przykryte, zamaskowane, udawało się, że tego nie ma i wtedy to uderzenie było bardzo takie intensywne, mocne. Teraz jest bardzo trudno opowiedzieć coś, może nie tyle nowego, to zawsze było trudno, wiadomo, bo wszystko już było, ale
w taki
bardzo
sposób,
trudno znaleźć właśnie sposób, który byłby nowy, inny, niespotykany. Bardzo to ciężkie.
Wracasz czasami myślami do aniołów w Ameryce?
Nie tylko myślami, gramy
ale
to cały czas.
No, Boże, jak wy to rzadko gracie.
No rzadko gramy, ale jednak gramy.
Ja nigdy nie wiem, czy wy już to przestaliście grać, czy
ale mamy, wiesz, śmiejemy się bardzo często, no bo jesteśmy już wszyscy jakieś dobre 16 czy 17 lat
starsi. Ja to widziałem na Openerze 100 lat temu.
Nie tak dawno, bo na Openerze to pewnie z 10 lat temu gdzieś było. Premiera była prawie 20, więc jak graliśmy premierę, to ja byłem 30-letnim chłopakiem, a teraz jestem prawie 50-letnim mężczyzną. Ale jak wspomnę, anioły to jest... nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał jeszcze dostęp do takiego materiału, jakim są anioły, tak? Jak ja przeczytałem ten tekst, to po prostu się przewróciłem, tak? To jest tak fantastyczny dramat, który nie dość, że porusza tak ważne tematy, to jeszcze jest w tak niesamowity sposób napisane, że właściwie teraz po latach widzę, że jak premiera i tamte spektakle początkowe, gdzie jakby próbowałem silić się na to, żeby być świetnym w tych aniołach, czy dobrym. Teraz totalnie wiem, że ten tekst jest tak napisany, że wystarczy wejść na scenę. To jest po prostu samograj. No, te emocje, które tam są w tym tekście zapisane, one jakby samoistnie we mnie się pojawiają. Ja nie muszę tego w ogóle w sobie podbudowywać. No to jest po prostu bardzo ludzki i też oczywiście, jak to literatura amerykańska, no we wspaniały sposób jakby ta prostota języka połączona z jego metaforami, no niesamowity tekst.
I też...
Więc to jest jedno z największych chyba moich przeżyć takich artystycznych jak do tej pory w życiu, więc nigdy nie zapomnę o tym spektaklu. To będzie we mnie zawsze. No,
no to fenomenalna inscenizacja, bo przecież tak strasznie różniąca się od serialu, przenosząca jeszcze ten tekst, który, jak mówisz, jest znakomity w jakieś takie rejony zupełnie mistyczne, jeszcze bardziej.
Jeszcze bardziej, bo też teatr może pozwala bardziej na to. Może to jest właśnie ta siła teatru, jednak przewaga nad kinem, że ta umowność pozwala, no, czarować, tak? W filmie to już musisz wybrać taką formę, tak?
Tak, no trzeba się zdecydować na konwencję. No tak, to albo się bawimy
albo
w basi.
Jesteśmy w prawdzie, jesteśmy 1:1 w życiu, tak? No i tak najczęściej filmy działają. Albo jakąś formę wybieramy dla filmu i wtedy ten film przestaje być realistyczny, staje się jakąś taką wypowiedzią artystyczną, abstrakcyjną. A no więc tutaj ten teatr, to jest ta siła teatru, że jednak nasza zbiorowa wyobraźnia, nas widzów i wielka jakaś wyobraźnia realizatorów, no potrafi zbudować takie światy, które wykraczają poza po prostu nasze możliwości ludzkie, tak? I wtedy wszyscy płyniemy w jakiejś opowieści metafizycznej. To jest niesamowite. No i też oczywiście kontakt 1:1, no, który jakby wiadomo, że powoduje zupełnie inne takie napięcia energetyczne, myślę, bo jednak w filmie ja jestem tylko z kamerą, reżyserami, partnerami w jakimś zamkniętym pokoju, czyli panuje jakieś skupienie. No w teatrze to wszystko się dzieje tu i teraz i też jakby niczego nie możesz przerwać, niczego nie możesz cofnąć, niczego nie możesz zatrzymać, powtórzyć, no.
Ale też się dzieje na tej linii czasu w takiej kolejności, jakiej się ma dziać. Niekoniecznie linearnie, ale w odróżnieniu od serialu. Gdzie, musisz się...
gdzie gram na przykład ostatnią scenę, a 3 tygodnie później gram pierwszą, tak?
Tak, no to jest to jakiś
ale jednak,
challenge.
No jest to challenge,
jak
ale
Anglosasi.
Trzeba się znajdować, nie? Trzeba się znajdować, no i też mieć fajnych ludzi, fajnych reżyserów, którzy też się znajdują w tej historii i są w stanie ci przypomnieć, jeśli się pogubisz, gdzie jesteś, co się dzieje. No, nie wiem, kocham obie te prace. Ale czuję różnicę między nimi, dużą.
Aktor Tomasz Tyndyk jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomek Obertyn na posterunku.
Jak kończyłem szkołę, to po prostu było to dla nas ciężkie, że no właściwie możemy szukać pracy pomiędzy klanem M jak Miłość Złotopolskimi, tak? I na tym się ta sytuacja kończyła. Do filmów wiadomo, że nie było łatwo się dostać. Do filmów to było zawsze dla wybranych. Niektórzy po prostu się tam dostawali i robili jakieś tam kariery lub nie robili, no ale mieli te szanse. A reszta no szukała swojego szczęścia w tych serialach takich codziennych, które wtedy były na topie. No i to było trudne. No trudne trzeba było to robić. No po prostu... Jeśli chciało się rozwijać, no to nie było wyjścia innego. I tak, zagrałem wem jak Miłość.
Ty, ja nie powiedziałem w formie zarzutu, żeby nie było.
Nie, ja też tego nie absolutnie ja też nie mówię, że
nie
to było, mi uwłaczało, że grałem wem jak Miłość. Absolutnie nie. Wtedy byłem zachwycony, zarabiałem pierwsze w życiu pieniądze i byłem szczęśliwy. No ale no po prostu opowiadam o tym, jak wyglądała sytuacja, no. No tak wtedy było. No, dla aktorów z mojego pokolenia, ludzi, którzy wtedy kończyli szkołę, to naprawdę było. Jednak teatr, po prostu zostawał teatr, tak? Każdy z nas wtedy po prostu chciał być w teatrze, no bo tych szans na takie super produkcje czy satysfakcjonujące produkcje nie było tego dużo.
Teatr jest wciąż najważniejszym domem dla aktora? Zapytałem cię o teatr na tak zwanym przedanteniu i tutaj miałeś jakiś taki nutkę.
Wiesz co, ja po prostu nie miałem szczęścia przez lata swojej pracy nie miałem szczęścia do kina. Nigdy nie... Zagrałem jakieś ciekawe rzeczy, mm-hmm. ale zazwyczaj to były niszowe jakieś produkcje, takie bardziej arthouse'owe. Mm-hmm. Bałem się też komercji w związku z tym, no bo wychowałem się w tej takiej komercji lat 90., która była naprawdę okrutna. I długo sam nie potrafiłem, to nawet nie chodzi, że kino mnie nie chciało, ja sam nie potrafiłem zmienić swojego własnego nastawienia, tak? Mm-hmm. Ja jednak byłem... No nie wiem, oglądałem jakieś produkcje i nie zazdrościłem kolegom. Mhm. Wiesz, i to było dla mnie dziwna emocja, że wychodzę z kina i nie mam czegoś takiego, ja to mogłem zagrać, nie? Mhm. Tylko miałem coś takiego, no dobra, nie? Czyli bardzo, bardzo trudny to był moment. Mhm. A teraz jak mam z tym teatrem, czy on nadal jest domem dla aktora, na pewno... Chociaż to też wszystko się bardzo zmienia. Ale myślę, że też ja się zmieniam. Że to nie chodzi o to, że tylko świat się zmienia dookoła. Ja się zmieniam, moje potrzeby są inne. Moje podejście do teatru stało się inne. A na pewno po przeżyciu Pingwinów mhm. moja miłość do kina wróciła w jakiś taki obsesyjny sposób i chcę grać w kinie, tak. Mhm. To jest mój jakiś teraz... Kierunek.
No i no, oby jak najwięcej ciekawych propozycji i serialowych, i no, kinowych się pojawiało. A fotografia?
A fotografia to taka pasja odkryta zupełnie przez przypadek, dość późno, myślę.
A przez przypadek to znaczy jak?
Po prostu przez robienie zdjęcia telefonem komórkowym. Mhm. Ja nie znosiłem robienia zdjęć, znaczy nie znosiłem robienia, nie robiłem zdjęć po mm-hmm. prostu, nie umiałem tego robić, nie robiłem, mm-hmm. A nie lubiłem też jakby fotografii, może nie w sensie fotografii jako już artefaktów, zdjęć i tak mm-hmm. dalej, tylko fotografii jako zajęcia, bo ona mi się kojarzyła z tym aktorskim moim zawodem, czyli że ja muszę iść, muszę się malować, muszę robić jakieś miny, ktoś mi robi zdjęcia. Ja tego nie znosiłem tej, jakby mnie to wydawało się jakieś jałowe. Mm-hmm. Ja rozumiałem, że robię to dla jakiejś promocji filmu, czy dla zawodowo, tak, ale tak prywatnie to miałem do tego podejście raczej, że mi się nie chce tych zdjęć robić. Też nie jestem osobą, która ma jakąś ogromną, czuję ogromną wartość siebie. Raczej mam wiele wątpliwości ze sobą mm-hmm. związanych częściej niż siebie kocham. W związku z tym też robienie zdjęć było dla mnie takim... Nie wiem, jeśli nie lubiłem na tych zdjęciach. No, po prostu i nie przepadałem za tym medium, mm-hmm. krótko mówiąc. Mm-hmm. I przez... przypadek, no telefony komórkowe zawładnęły naszym życiem i wtedy no po prostu wszyscy zaczęliśmy robić zdjęcia telefonami, wszyscy jesteśmy po prostu fotografami i tak mhm. to się zaczęło, że zacząłem sobie robić te zdjęcia i tak coś udostępniłem, jakieś tam swoje zdjęcia na Facebooku chyba. Mhm. Ktoś mi zalajkował, nagle ktoś do mnie napisał, że robię super zdjęcia, a ty masz jednak talent. I tak zacząłem się temu... przyglądać, no po prostu wierzyć ludziom, że jeżeli tak mi mówią, no to coś w tym musi być. I tak to poszło, że rok później, czy półtorej roku później już się dostałem na studia fotograficzne mm-hmm. w Czechach, zacząłem studiować, no studiowałem bardzo długo, bo chyba studiowałem tam, nie wiem, 9 lat.
No, ładnie.
Długo, bo dziekanki brałem, no to takie było no, wszystko.
Miałeś swoje zajęcia.
Szaleństwo. Mm-hmm. No, ale było to wspaniały czas i wtedy rozkochałem się w tej fotografii, tak naprawdę. Mm-hmm. Tam w szkole, jak... No po prostu zacząłem z ludźmi, którzy się tym pasjonują, z nimi przebywać, rozmawiać o tej fotografii, w ogóle ją poznawać, bo ja wcześniej dla mnie fotografia też była tylko i wyłącznie... Nie znałem dobrych fotografów, raczej się skupiałem, to co widziałem, to była dla mnie fotografia, fotografia mody, fotografia celebrytów, tak postrzegałem to medium. Dopiero potem... właśnie na tych studiach to wszystko się przede mną otworzyło. Zrozumiałem, że to jest jakiś po prostu, że to się wzięło w moim życiu z potrzeby jakiegoś wyrażania siebie, mm-hmm. że widocznie to aktorstwo w tamtym momencie mi
nie wystarczało.
Po prostu nie wystarczało, tak? Mm-hmm. A może nie tyle, że mi nie wystarczało, co dzisiaj dużo mówię o wspólnocie, a teraz sam sobie zaprzeczę, ale wtedy miałem dosyć tej wspólnoty teatralnej. Tak naprawdę to było chyba też bardzo ważne, że w fotografii takiej artystycznej, czy gdzie niekoniecznie musisz fotografować drugiego człowieka, to mogą być plenery, krajobrazy, martwe natury, nie wiem, co tam sobie lubisz fotografować, jakby bardzo mnie pociągało to, że jestem w tym sam, że tylko ja nad tym panuję, że to jest jakiś... Do końca ja stawiam kropkę, tak? To jest moja wypowiedź, to ja stawiam tą kropkę, tak? No, w aktorstwie to nie zawsze tak jest.
No, w aktorstwie...
Wiele osób ma na to wpływ po prostu, nie? No,
tak.
Montażysta, tak. Producent, reżyser, czas antenowy, no, tysiące rzeczy.
A ty się kłócisz
rzeczy,
z reżyserami?
Tak. Ale nie często i walczę z tym. Walczę z tym, ze swoim jakimś furiactwem. Walczę, jak po prostu czuję, że coś jest naprawdę wbrew postaci. To walczę o to. Zawsze walczę o to. W tych dwóch przypadkach, jeżeli czuję, że ktoś próbuje mnie popchnąć w coś, co jest wbrew psychologii jakiejś mojej postaci, albo jeżeli nie akceptuje mnie, no bo żeby coś fajnego w teatrze, w kinie zrobić z aktorem, musisz go akceptować, tak jako reżyser. Tak mi się wydaje. No, musisz go akceptować. Musisz zdecydować, że z tego źródła będę czerpać, nie? Z tego będę lepić. No, jeżeli ja ci przeszkadzam, no to my się nigdy nie dogadamy, tak? Więc tak, zdarzały mi się konflikty z reżyserami, ale one wbrew pozorom, mimo że bywały mocne, zawsze były twórcze, wydaje mi się. Więc... To nie są konflikty na poziomie takim koleżeńskim, tak? To nigdy nie doprowadziłem do czegoś takiego, żeby, nie wiem, kogoś urazić prywatnie. Ale jeżeli rozmawialiśmy o robocie i coś mnie unosiło do góry, no to potrafiłem i krzyczeć, i być jakiś nadekspresyjny. Więc tak, były awantury, kłócę się. To jest w ogóle trudne, wiesz, reżyser, aktor, gdzie... Jakby kto za co tu jest odpowiedzialny, co, czyja droga jest tą właściwą. Wiesz, tak jak i aktorzy są różni, tak i reżyserzy są różni. No więc jakby są pracowałem z reżyserami, którzy nic nie mieli do powiedzenia. Pracowałem z reżyserami, którzy w ogóle nie wiedzieli, co reżyserują. A pracowałem z reżyserami, którzy wiedzieli to od A do Z i tylko spotykałem się z nimi, oni mi opowiadali, o co chodzi, i po prostu to powstawało. No więc... Wiesz, to ludzkie czynniki, no tak, ale kłócę się, no nie będę udawał, że nie.
Nie, no
tak,
nie ma nic złego, zwłaszcza kiedy przedmiotem kłótni jest jakby wynik, rezultat artystyczny, a nie
dokładnie,
personalia, tak? Personalne sprawy.
No dokładnie, no te kłótnie zawsze były tylko i wyłącznie, no ich celem było to, żeby było jak najlepiej, tak, więc dla projektu, więc no...
Ta relacja aktor-reżyser, to jest ciekawy, znaczy to w ogóle można by tomy na ten temat zapewne napisać. Ja zrozumiałem trochę, czym jest reżyser z perspektywy człowieka zajmującego się dźwiękiem i muzyką. I kiedyś dotarła do mnie ta prawda, że gdyby powierzyć dzieło którejkolwiek z gałęzi tych dziedzin, na przykład właśnie montażyście czy komuś, czy dźwiękowcowi, czy aktorowi, to wyszłoby coś, co jest na przykład z punktu widzenia montażu idealne, ale nie nadaje się do oglądania, więc no właśnie, gdzieś trzeba mieć ten taki ogląd.
No reżyser powinien tak szeroko to widzieć, tak? No o tym jest jakby jego zawód, wydaje mi się, nie? Tak. Że to jest taki trochę, no bo umówmy się, reżyser jest takim opiekunem, no nie wiem, jak to nazwać, tak? Takim opiekunem grupy, która produkuje te wszystkie potrzebne materiały, tak?
Tomasz Tyndyk był dzisiaj niezłym gościem Rok Radia. Ja bardzo ci dziękuję.
Dzięki. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony po pracy nad serialem i mam nadzieję, że matki pingwinów, że ludzie będą płakać i się śmiać. Zrobiliśmy, ja już obejrzałem całość, tam to zostało mi udostępnione przez Netflix i no mam nadzieję, że ta tragikomedia naprawdę dotknie serca ludzi. Chciałbym.
Dzięki
wielkie.
Serdeczne. A całej tej rozmowy będziecie mogli już wkrótce posłuchać sobie również tak jak wam wygodnie w formie podcastu. Szukajcie na Spotify'u Niezły Gość Rok Radia. Tomasz Ambroży Obertyn, do usłyszenia. Bye, bye.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Audycja Niezły Gość. No i ze mną dzisiaj jest też oczywiście niezły gość, jak najbardziej, Mateusz Janicki. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
I że tak otworzę to nasze spotkanie tradycyjnym, co tam, jak tam, bo wiadomo, tak się otwiera najczęściej w Polsce rozmowy.
Co słychać? I nie będąc Brytyjczykami, zawsze odpowiadamy, jak bardzo nam w życiu źle i co się nie udało. Nie, a u mnie jest, a ja wbrew tradycji powiem, że jest całkiem fajnie. Właśnie jestem po premierze Wesela w reżyserii Maji Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego. Jestem po premierze z filmu Nic na siłę w reżyserii Bartka Prokopowicza, więc zawodowo super, a rodzinnie też jest okej. Okay.
Czyli dzieje się, mówiąc krótko, w życiu i jest pozytywnie. Żyć nie umierać.
Tak jest, chociaż ja jestem z tych, co jednak trochę zimę lubią, bo jestem za że tak powiem, zagorzałym narciarzem. I niestety klimat, który się zmienia, nie nam się zmienia, tylko my go zmieniliśmy, powoduje, że moja pasja, czyli narciarstwo, staje się coraz trudniejsza. I zawsze było tak, że ostatni akord sezonu to była majówka na Kasprowym. No nie wiem, jak się w tym roku uda, bo już chodzi ledwo tylko jedna część Kasprowego, czyli gąsienicowa. No ale cóż, taki mamy czasy.
Taki mamy klimat, też by powiedział klasyk, czy powiedziała klasyczka, może
tak. Skądinąd miałby rację, miałaby rację.
Tak, no tak. Właśnie poprzez to, że wspomniałeś o zmianach klimatu, też już dałeś do zrozumienia, że jesteś zaangażowany przynajmniej mentalnie w pewne sprawy, i to jest też temat, do którego chciałem nawiązać może trochę później, ale może na wstępie już tak, bo w sumie czemu nie, można ciebie dzięki temu lepiej poznać, bo ty się angażujesz w różne sprawy, prawda? Tam czytałem o tobie, czy słyszałem, że brałeś udział, czy bierzesz dalej udział w wolontariatach na rzecz migrantów, prawda? Czy akcje przeciw homofobii? Też wypowiedziałeś się teraz na temat zmian klimatu, czyli pewne sprawy nie są ci po prostu obojętne.
Lubię o sobie myśleć, że jestem po pierwsze ojcem, po drugie partnerem, po trzecie obywatelem, a dopiero po czwarte aktorem. Mhm. Więc w takiej kolejności myślę sobie o swojej rzeczywistości i w tej kolejności próbuję tą rzeczywistość determinować i kształtować. No i tak jak mówię, jestem również obywatelem i będąc ojcem i obywatelem, świat, w którym żyję, nie jest mi do końca obojętny, a właściwie nie jest mi po prostu obojętny. I przemoc, i nienawiść, i inne złe rzeczy, które istnieją w świecie, staram się, żeby ich było coraz mniej i jak najmniej.
Ale mógłbyś powiedzieć trochę więcej o tych akcjach, w których uczestniczysz, bo nie wiem, czy ja dobrze właśnie na twój temat pewne sprawy tam zrozumiałem, czy wyczytałem. Czyli jest faktycznie to zaangażowanie na przykład w sprawy migrantów, nie tylko przy okazji kręcenia filmu Zielona Granica, w którym udział.
Ja właściwie odkąd wybuchł kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, czyli od 3 lat, angażuję się w różny sposób. I na początku było to tylko jakieś takie wypowiadanie się w mediach społecznościowych i protestowanie przeciwko polityce rządu, która wtedy obowiązywała, chociaż czasy się zmieniły, rząd się zmienił, ale polityka się nie zmieniła, więc właściwie wobec niej cały czas protestuję, ale od protestów się zaczęło, a potem Karol Wilczyński, taki aktywista z Krakowa, człowiek zajmujący się migracją również zawodowo, mnie trochę wciągnął w to. Jak Karol, że tak powiem, nadał bieg sprawie, bo mnie wciągnął, stworzył razem ze swoim stowarzyszeniem Salam Lab taką bazę pomocową przy granicy polsko-białoruskiej. Już tej bazy nie ma, ale grupa Granica, która wtedy się zawiązała, istnieje i ja z grupą Granica i z ludźmi z grupy Granica ściśle współpracuję i do dzisiaj jeżdżę, czy to z Kikiem Warszawskim, czy z Egalą, fundacją, która tam działa. Działam do dzisiaj, działam na różnych poziomach, bo z jednej strony staram się, jak mam, że tak powiem, i w domu wolne, i w pracy wolne, to być tam na granicy i nieść realnie pomoc ludziom w drodze, a z drugiej strony no nie chciałbym być też wobec tej sytuacji bierny, to znaczy to, co tam się dzieje, jest efektem polityki tej krajowej, tej europejskiej, i też na tyle, na ile umiem, razem z moimi przyjaciółmi z grupy Granica staramy się, żeby ta polityka się zmieniła, więc ten aktywizm graniczny stał się jakoś bardzo dla mnie ważnym elementem mojego życia i to, co tam zobaczyłem, to czego jestem świadkiem, no nie pozwala mi być obojętnym wobec tego i tak jak mówię, i staram się tam być fizycznie, nieść tą pomoc, no ale też walczyć z politykami, żeby wytłumaczyć, że przemoc wobec uchodźców nie jest rozwiązaniem problemu migracji nieuregulowanej w Polsce.
Tak, otworzyliśmy tutaj w ogóle niezłą puszkę Pandory, ale trochę się tego też spodziewałem. Właśnie robiąc research na twój temat, ja przypomnę, że dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Janicki. No to skoro porozmawialiśmy o naprawdę poważnych sprawach i tych ważnych, to możemy chyba przejść trochę do tych mniej istotnych rzeczy, chociaż jedna rzecz jeszcze jest taka, o którą muszę zahaczyć. Skąd się u ciebie wzięła ta świadomość, albo takie prapoczątki tej świadomości istnienia różnych problemów? Miałeś podobne hobby w dzieciństwie co ja, czyli wspólne oglądanie wiadomości z dziadkiem.
Dokładnie tak, dokładnie. Wszystko zaczęło się od tego, że mnie zainfekowano w rodzinie polityką i całe życie żyłem w bardzo rozpolitykowanej rodzinie, w sensie rodziny. Znaczy właśnie polityce, która była traktowana, myślę, że tak jak to ogląda z dziadkiem, to myślę, że to jest ten sam ten sam model wychowania, to znaczy, że polityka nie jest traktowana jako coś obrzydliwego, tylko jako zmienianie rzeczywistości, żeby była dla nas lepsza. Zmienianie świata poprzez służbę społeczeństwu. Oczywiście dzisiaj jak myślimy o polityce, to raczej myślimy o jakiejś korupcji politycznej, o jakichś brudnych handlach i w ogóle
o wojnie polsko-polskiej na przykład.
Tak, nie? Dokładnie. Wojnie polsko-polskiej, która jest kompletnie absurdalna. W sensie naprawdę każdy z nas chce uczciwie pracować, dobrze zarabiać i móc wyjechać z rodziną na wakacje. I tak naprawdę, jakbyśmy się tak naprawdę sobie się nad tym zastanowili, to w sumie wszyscy mamy te same potrzeby i te same marzenia. Jakbyśmy tak usiedli razem i naprawdę odcięli się od polityki, zastanowili się, jak możemy urządzić ten świat, żeby był dla nas okej, to okaże się, że naprawdę bardzo nam blisko do tego, żeby się dogadać. No ale oczywiście jest w tym polityka, więc są ludzie, którzy na tym naszej konflikcie dzięki temu mają więcej pracy, więc lubią ten konflikt. No zresztą nie politycy politykami, ale przecież znamy sprawę Facebooka i przesłuchań Zuckerberga przed Komisją Senatu Stanów Zjednoczonych i gdzie, prawda, udowodniono mu, że konflikt na Facebooku też się opłaca, znaczy, że też Facebook podsuwa nam takie treści, żeby nas zapalać, albo są to skrajnie treści, które wzmacniają nasz punkt widzenia, albo wręcz przeciwnie, są to skrajne treści, które wywołują nas
Facebook
złość.
Jest trochę też takim trochę protoplastą Pegasusa naszego tutaj.
No tak.
Też podsłuchy, nie podsłuchy, tak, podglądanie, co robimy, to wszystko jest.
Tak jest, tak jest. To jest ta afera ten Cambridge Analytics, prawda? Czyli wpływanie tak. na to, co nam podsunąć, żeby nam zasugerować, na kogo powinniśmy głosować.
I to było tak, przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, tak, jeżeli pamiętam, w których wygrał Donald Trump.
Dokładnie tak.
Wracając jeszcze właśnie do tych wspomnień, czyli oglądanie wspólne wiadomości z dziadkiem, ja mając 11 lat, wiedziałem dobrze, kim jest na przykład Leszek Miller, czyli ówczesny premier, o ile pamiętam, tak, w 2001 tak, SLD doszło do władzy i Leszek Miller został premierem. Ty podobno byłeś i chyba dalej jesteś w stanie wymienić pełen poczet polskich premierów.
Od 89 roku. Myślę, że jakbym siadł do tych, jak się tylko tak na szybko to nie wymienię, znaczy na pewno, czy wiadomo, że Mazowiecki.
To nie chodzi o to, żeby teraz...
Ale jestem w stanie to zrobić. Znaczy musiałbym się nad tym bardziej skupić, ale tak, to prawda. Jestem w stanie wymienić wszystkich polskich premierów, łącznie z bardzo krótkim... Nie wiem, czy wiesz, kto był... O, to jest moje pytanie. Wiesz, kto był najwięcej razy polskim premierem od 89 roku?
Kurczę, strzelałbym w Waldemara Pawlaka.
I trafiłbyś, dobrze, widzisz, dobrze, tak. Waldemar Pawlak, rzeczywiście, Waldemar Pawlak był parokrotnie a już jeszcze jakby...
Miał te krótkie okresy,
jeszcze jakby mu zliczyć wicepremierostwa, to już w ogóle tak. Był najdłużej u władzy w Polsce, żeby tak to nazwać. Tak, ale rzeczywiście, ale też ja dorastałem w super ciekawych czasach też, znaczy dorastałem, one niestety dalej są super ciekawe, jak to mówi chińskie przysłowie, obyś żył w ciekawych czasach, więc ja żyję w tych ciekawych czasach cały czas, ale też jak miałem te 8-9 lat, jak się, 7 właściwie, jak się Polska odbywała się polska transformacja, to było marzenie całej mojej rodziny i właściwie nierealne, moi dziadkowie jedni i drudzy marzyli o tym, że kiedyś ta komuna runie i moi rodzice tak samo, a jednak wydawało się to kompletnie nierealne i nagle jest 89 rok i to wszystko się dzieje. Polska otwiera się na świat, staje się częścią Zachodu. Zwieńczeniem tego procesu był aneksja do Unii Europejskiej i NATO. I to rzeczywiście, ja to pamiętam wszystko od okrągłego stołu. Naprawdę, więc te 7 lat, ja byłem 7-latkiem, ale widziałem, jak ważne to jest dla mojej rodziny, że to się dzieje. Oczywiście mam też świadomość ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez te przemiany, bo to też nie jest tak, że wszyscy wygrali wszystko w tym 89 roku. To zresztą jest, mam wrażenie, spór, który toczy się do dzisiaj. Znaczy on do dzisiaj jest jednym z ważniejszych sporów politycznych. To znaczy...
Fundamentalny jest dla w ogóle istnienia dzisiejszej sceny politycznej, bym powiedział.
Dużo się zmienia. Ja pamiętam naprawdę bardzo dobrze, że jak przychodziła wiosna, to nie dało się przejść przez trawnik, bo cały był zaminowany przez psy. I oczywiście to nie jest teraz tak, że tych min nie ma, ale świadomość społeczna i to, jak się zmieniło...
Częściej się te miny sprząta.
Więc to jest gigantyczne. I ja pamiętam, jak sobie biegłem po Łodzi już parę lat temu, pracując jeszcze w Łodzi, i szedł taki ogolony, wielki facet, łysy, z pitbullem. I ten pitbull się wysadzał na takim malutkim trawniczku i sobie myślę, no i tak zostawisz to i to jest dla ciebie, będzie twój patriotyzm, bo oczywiście był wytatuowany jakimiś patriotycznymi tatuażami. I jak ja skończyłem tą myśl, to następna moja myśl była: Mateusz, jak ty jednak jesteś w błędzie, jak ty, nie wolno oceniać ludzi, bo ci się tak wydaje, bo ten człowiek, sekundę jak tego pies skończy wysadzać, wyjął z kieszeni worek i posprzątał.
Czyli taka psia mina może być cenną nauczką dla człowieka na całe życie.
No dla mnie jest taką, żeby jednak pamiętać o tym, że nie oceniać ludzi po tym, jak wyglądają, albo jak nam się wydaje, że wyglądają, a po drugie jest ta historia polskiej kupy, jest historią o nadziei, może to jest jakaś pocieszający element naszej rozmowy.
Bardzo fajna myśl, bardzo mi się ona zresztą podoba teraz. A jeszcze tak kończąc w ogóle te wszystkie wątki, już zamykając, mam nadzieję, też temat polityki, to ta pamięć do tych premierów czy wydarzeń różnych, którą w sobie posiadasz, czy ona ci pomaga w pracy aktorskiej? Ułatwia ci zapamiętywanie ról, dialogów, backgroundu postaci?
Wiesz co, chyba nie, chyba akurat to się tak nie linkuje. Znaczy, to mam wrażenie, że właśnie w drugą stronę. Znaczy, praca permanentna z uczeniem się tekstu, ona powoduje, że mój mózg jakoś tam się cały czas rusza, że tak powiem, w cudzysłowie. I jest, może lepiej działa. Natomiast jest pewien link między moją, już tak powiem, politycznym Mateuszem, a tym Mateuszem aktorem. To znaczy, bo jeszcze, żeby było śmiesznie, przez tą całą politykę skończyłem stosunki międzynarodowe już po szkole teatralnej i byłem nawet na stażu w Parlamencie Europejskim przez
parę miesięcy. Ale to po szkole teatralnej,
Tak. O, bo ja zdawałem, równolegle zdając do szkoły, zdawałem na stosunki, dostałem się do szkoły teatralnej, więc te stosunki poszły na półkę, ale po czterech latach szkoły teatralnej, jakoś tak, po trzech latach, bo na dyplomowym roku zacząłem studiować też stosunki międzynarodowe, to cały czas rezonowało, ale bo jest ten link, ja uważam totalnie, że jest ten link, łącznie z tym, że dzisiaj zaczęliśmy rozmowę o granicy i myśmy zrobili spektakl z Michałem Zadarą. Michał mnie zaprosił do tego projektu. Spektakl, który jest właściwie prawną analizą sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i prawną analizą tego, dlaczego stan wyjątkowy został wprowadzony, legalnie, ale potem był przedłużany już nielegalnie. I to się wiąże totalnie teatralnie, znaczy to jest spektakl. Razem z Mają Ostaszewską i z Barbarą Wysocką gramy ten spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Zresztą jest duża nadzieja, mam nadzieję, że go zagramy też w Sejmie, bo mam wrażenie, że polscy parlamentarzyści nie mają tej świadomości. Ale wracając do tematu łączenia światów polityki i teatru, to jednak teatr jest polityczny. Znaczy teatr w Polsce zawsze był zaangażowany, zawsze był teatrem społecznym, zawsze mówił o tym, co ludzi bolało. Przecież znamy te sytuacje, kiedy od teatru zaczynały się wielkie strajki studenckie, prawda, za komuny, a dzisiaj ja pracuję w Teatrze Słowackiego, teatrze, który stał się ofiarą spektaklu, który się nie spodobał pani kurator, która nie widziała tego spektaklu, Barbarze Nowak, ale przez to nasz teatr stał się jakimś bastionem obrony wolności artystycznej, znaczy tego właśnie, że nie mogą politycy wchodzić instrumentalnie, pouczać artystów, jak powinni tworzyć spektakle, więc to się cały czas przeplata. W moim przypadku to jest permanentnie rzecz, która się nie odkleja.
Coś nad tobą wiecznie wisi, mówiąc krótko.
Wiesz, rozmawiamy trochę przy okazji premiery filmu Nic na siłę na Netflixie, w reżyserii Bartka Prokopowicza, i ja robiąc ten film, jak miałem wolne chwile, jeździłem do bazy pomocowej Egali i Kiku na Podlasiu i chodziłem do lasu z zupą, więc to jest dość absurdalne, ale to jakoś ten świat nasz, chyba nasz wszystkich, bo to chyba nie jestem jakimś wyjątkowym, ale ono się przeplata się te radości dnia dziś codziennego, ale też trudności, w której świecie są, czy wojna w Ukrainie, czy właśnie kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy, a jednak jakoś te światy się w nas wszystkich łączą i się przeplatają.
Tak, zdecydowanie. No i też cały czas się te tematy jednak przeplatają w naszej rozmowie. Nie zdołamy od tego uciec, ale może to też i dobrze, bo należy się uświadamiać cały czas. Przypomnę, dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Janicki. Wspomnieliśmy już oczywiście parę razy ten film Nic na siłę. On był kręcony na Podlasiu, tak?
On był kręcony w 100% na Podlasiu, od A do Z właściwie. A nie, powiedziałem, bo są sceny we Wrocławiu, to więc były sceny we Wrocławiu, ale ponieważ mnie w nich nie ma, to ja we Wrocławiu nie byłem, chociaż też piękne miasto. Ale rzeczywiście cały film od początku do końca dzieje się i był kręcony na Podlasiu.
No i to jest najważniejsze, czyli jest ten realizm zachowany. To jeszcze tak tylko nawiązując do poprzednich wątków rozmowy, zakładam, że no czułeś jednak tę bliskość z granicą gdzieś tam i sam mówiłeś, że z zupą latałeś do lasu, tak, żeby tam komuś pomóc, mówiąc krótko.
No tak, ja cały czas mam, tak jak już mówiliśmy, wspominaliśmy w poprzednich częściach naszej rozmowy, rzeczywiście cały czas współpracuję z grupą Granica i staram się być obecny tam, no bo trochę traktuję się swoją rozpoznawalność i to, że mam te parę dziesiąt osób obserwujących mnie w internecie, to oprócz tego, żeby mówić o swojej pracy, to też mówię o rzeczach, które są dla mnie ważne. A żeby mówić o rzeczach ważnych, warto się mieć o nich jakieś pojęcie. W związku z tym też często jest, jak tylko mogę, to jestem na granicy polsko-białoruskiej. Rzeczywiście było tak, to było dość absurdalne, że z jednej strony kręcąc film dla Netflixa, a z drugiej strony jak miałem przerwę, to razem z wolontariuszami, wspaniałymi ludźmi, naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy często całe swoje życie poświęcili pomocy innym, razem z nimi chodziłem do lasu i pomagałem ludziom w drodze.
To jest coś w ogóle fajnego do usłyszenia, do tego, żeby o tym w ogóle sobie pomyśleć, co można zrobić w swoim wolnym czasie i jak w ogóle wykorzystać też tę swoją popularność, ale też wracając już może do samego filmu, jak Krakusowi grało się kogoś z Podlasia, bo przechodzenie z mowy krakowskiej, jak to się czasem słyszy, na mówienie powiem dla ciebie, czy coś takiego, chociaż nie pamiętam, żebyś coś takiego powiedział w tym filmie, ale może było, już nie pamiętam. Wiem, że na pewno niektóre postaci tak mówiły.
Ja na szczęście, po pierwsze, moja postać chyba nie jest do końca autochtonem.
Aha, okej, okej. Okay.
Znaczy szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak ująć moją postać, bo ona nie jest takim podlasianinem mówiącym gwarą, czy używającym tych zwrotów.
No, bo Ania... tam nawet Artur Barciś miał takie, wiesz, zaśpiewy, nie?
Tak, Artur Barciś jak najbardziej i w ogóle cała ta świat podlaski, no to on jednak czerpie gęsto z gwary podlaskiej. Natomiast akurat w mojej postaci ona chyba najbardziej miastowa ze wszystkich. To się dla mnie podoba, na przykład piękne podlaskie powiedzenie.
Albo Jezu, ufam dla ciebie, też tak tam
Jezu,
mówią.
Jezu, ufam dla ciebie. No więc są te elementy takie Podlasia, to moja postać nie była, więc nie było aż tak dla mnie to trudne, żeby przerzucić się z wejrze, zróbże na podlaską gwarę, więc ja staram się po prostu, żeby moja krakowska gwara nie zaważyła na mojej postaci.
No, ale znowu zagrałeś Amanta w zasadzie, bo ty jesteś tak łączony zawsze, zazwyczaj, no, z tymi rolami.
No często, to prawda, często to pewnie jakoś tam moja fizis powoduje, że tak jestem widziany przez reżyserów obsady, czy już ostatecznie reżyserów, czy reżyserki.
I Bola za Kapiora raczej byś nie zagrał przez twarz.
No właśnie, to nie jest. Znaczy jedną z większych przyjemności w mojej pracy zawodowej to było granie w takim serialu Stulecie Winnych. I tam grałem postać, która na początku wydaje się być miłym poetą, a kończy jako zgorzkniały, właściwie współpracujący ze służbami potwór, więc to nie jest do końca tak, że myślę, że to jest kwestia odwagi reżysera i jakiegoś zaufania. Zresztą jakiś czas temu też miałem taki casting, który w końcu nie wyszło, ale z jednym z takich znanych polskich reżyserów, on mnie w końcu nie obsadził w tej roli, wybrał mojego kolegę, ale dość długo o mnie myślał w sposób realny, żeby grać właśnie przywódcę bandy nazistów, więc to jest, myślę, że to jest kwestia...
A to przez włosy pewnie byś pasował.
No włosy, ale tam akurat pomysł, żeby on był w ogóle łysy. Chociaż swoją drogą nazistę też już mi się udało zagrać raz. Więc to jest zawsze ciekawsze. Znaczy im bardziej dostajemy od reżysera możliwość zagrania czegoś, co jest dalekie od nas, staje się ciekawą podróżą. Abstrahując od tego, jak to brzmi, że gramy złego i to jest fajne, ale trochę tak jest. To zawsze, co prawda moi dziadkowie zawsze wtedy narzekają, że dlaczego ty grasz znowu złą postać, ale ja lubię grać złe postacie.
No każdy chyba aktor lubi zagrać sobie czasem taką złą postać, jak słyszę, bo złe postaci bardzo często są w ogóle najciekawsze. najbardziej złożone.
No tak jest, bo dobrzy ludzie, ich to, co nimi kieruje, jest dla nas oczywiste, natomiast to, co kieruje złymi ludźmi, już przestaje być takie oczywiste. I żeby zagrać złego człowieka, no to trzeba troszeczkę sobie spsychologizować go i gdzieś poszukać w tych jego, dlaczego on taki jest, dlaczego on podejmuje takie, a nie inne decyzje, bo dzięki temu możemy zagrać go wiarygodnie. I ta podróż jest zawsze ciekawsza. I zresztą myślę, że jak każdy nas, nie wiem, jak pamiętamy Zemstę na przykład, już tak biorąc jakiś tytuł pierwszy z brzegu, no to w Zemście główni bohaterowie, którzy są wspaniale w sobie zakochani, są, umówmy się, najnudniejsi do grania. Znaczy, im bardziej te są skarykaturyzowane te postacie, tym są ciekawsze do zagrania. No więc trochę tak samo jest ze złymi charakterami.
Przypomnę, niezłym gościem dzisiaj w Rock Radio jest Mateusz Janicki. Słuchaj, jak ty poszedłeś do szkoły aktorskiej, to pewnie dostałeś jakieś ciekawe zadanie na egzaminie wstępnym. Bo słyszałem o różnych akcjach, jak młodzi ludzie przychodzą i dostają zadanie na przykład zagraj fotel albo poderwij szklankę. Miałeś coś takiego?
To ja miałem jedną anegdotę. Była taka anegdota o egzaminie wstępnym Maćka Sztura, gdzie komisja zadała mu pytanie: panie Maćku, dlaczego pan zdaje do szkoły teatralnej? Tato, daj spokój. To jest takie są różne anegdoty o tym. Mam kolegę zresztą, który ma straszną wadę wzroku i nie wiem, czy pani Polony była świadoma tego, ale wypadły mu pieniądze w trakcie egzaminu. Pani Polony, nie wiem, czy z łaskawości do niego, że widziała, że tam jest problem, czy również z jakiego, czy ona, czy właśnie wręcz przeciwnie, widziała, że ma ten problem, więc mu dała to zadanie, ale kazała mu właśnie: zbieraj te monety, jakbyś ich nie widział. A on mówi: ja nic nie widziałem, więc ja nic nie musiałem grać. Natomiast ja, z moich najśmieszniejszej sytuacji, to było, jak mi kazano pokazać zęby. Poproszono mnie, żebym pokazał zęby, co oczywiście nie jest takie bez powodu. To nie jest tak, że nas tam się ocenia jak konia, czy zdrowy człowiek, czy niezdrowy po zębach. Tylko po prostu zęby wpływają na aparat mowy i są jednym z elementów aparatu mowy. A ja rzeczywiście mam potwornie krzywe te zęby i pokazywałem te zęby i właśnie mówiłem tak zaciśniętymi zębami, bo ja tam na dole mam trochę krzywe, ale to nie przeszkadza w mówieniu, więc takie. To jest to dziwny egzamin, zwłaszcza dla człowieka, który ma te 18 lat, już mu się wydaje, że jest dorosły i tak dalej, ale potem jest jeszcze dziwniej. Potem na pierwszym roku, jak mamy rytmikę i w czarnych trykotach musimy podskakiwać w rytm muzyki, dokładnie jak dzieci w przedszkolu, co jest bardzo oczywiście w ogóle słuszne, bo to rytmika nie jest nieważnym przedmiotem, to jest też, żebym go nie unieważniał, ale jest to rzeczywiście poczucie dość absurdalne.
Ja to miałem, słuchaj, w szkole podstawowej, znaczy inaczej, w szkole muzycznej, ale podczas lat szkoły podstawowej chodziłem do szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia i miałem rytmikę w klasach 1-3 i ona, powiem ci, bardzo się przydała.
No to teraz wyobraź sobie, bo ja nie, w ogóle nie wątpię w jej przydatność, znaczy jestem kompletnie pewien, zwłaszcza jestem człowiekiem, który ma z rytmiką problem, to więc jakby w ogóle nie wątpię, że to jest, się przydaje, ale teraz wyobraź sobie, że podskakują tak ludzie między 22 a 26. To rzeczywiście zaczyna wyglądać dość absurdalnie. Ale tak jest. I jest to ważny przedmiot, jeszcze raz powtarzam.
Tak. To są w ogóle też takie zajęcia fizyczne, jakby nie było, bo ja pamiętam, że się latało w kółko, podskakiwało właśnie w różne rytmy. Jak były synkopy, no to trzeba było je jakimś tam ruchem konkretnym zaakcentować. Także to kawał roboty jest. I w roli, znaczy w roli, inaczej, w życiu aktora ta fizyczność też się przecież przydaje. No nie oszukujmy się. No
jest cholernie ważna. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem tezy, że aktor musi być super zbudowany, w sensie miejsce na scenie czy przed kamerą dla ludzi o różnej aparycji fizycznej. Natomiast to, że musi być sprawny, nie mam żadnej wątpliwości. Znaczy, my musimy być sprawni. Znaczy, znowu, jak jesteśmy niesprawni, to też, jak są ludzie utalentowani, dają sobie radę. Natomiast no, zawsze to ciało jednak jest naszym narzędziem pracy. I dobrze, żeby było, żeby działało, żebyśmy mieli kontrolę nad jego działaniem. I rytmika jest tego nieodzownym elementem.
No dobra, a teraz sprawy naprawdę ważne, najważniejsze, śmiertelnie. Skoro jesteś z Krakowa, to Wisła czy Krakowia? A może Hutnik czy Garbarnia?
To będę jeszcze lepszy, Bronowianka.
Bronowianka? Która to jest liga?
Nie mam pojęcia, ale Bronowianka jest blisko mnie.
Jest jeszcze wieczysta przecież. O,
jest jeszcze wieczysta, jest. Nie od niedawna, to jest wielkie tradycje ten klub ma. Tak,
znaczy od niedawna jest, jeżeli chodzi o ten boom finansowy, prawda?
Tak, bo się udało posprzedawać trochę ziemi i rzeczywiście dzięki temu wieczysta stała się bogatym klubem.
Ale co,
nie jestem. Byłem człowiekiem, który wychowywał się w cieniu Stadionu Wisły, ale ponieważ dostałem kiedyś w łeb od jakiegoś człowieka, któremu się podobała moja czapka i chciał mi ją okraść, to było dość nieprzyjemne przeżycie, to jakoś trochę gardzę tymi namiętnościami piłkarskimi. Co więcej, mam wrażenie, że te namiętności piłkarskie, one często są bardzo fajne, bo jeżeli mamy tych ludzi, którzy jakoś tam podążają za swoim klubem i dzięki temu się inspirują do czegoś fajnego, to jest dobrze. Natomiast niestety ten konflikt Wisła-Krakowia w Krakowie przybiera raczej obrzydliwe kształty, więc wolę w to w ogóle nie wchodzić. Tam jest i mafijne powiązania, i pieniądze, i narkotyki, i tak dalej, to wszystko w tym świecie pseudokibicowskim jest, to nie jest jakaś moja bajka w żaden sposób.
Czyli nigdy nie marzyłeś o tym, by biegać po Krakowie z maczetą albo mieczem samurajskim?
Nie.
Bo taki oręż był znajdowany przy tych
Dokładnie
ludziach.
Tak, nigdy nie byłem. Co więcej, jako dorosły człowiek jestem dużo bardziej, wolę oglądać Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, tudzież jak już przechodzimy na polską reprezentację, to koszykarzy czy siatkarzy, niż piłkarzy.
Rozumiem, ale właśnie wcześniej też a propos sportu wspominałeś o jeździe narciarskiej i pewnie też z tej perspektywy, no i wiadomo, Krakusa, czyli człowieka, który mieszka blisko tych Tatr, blisko gór, też było łatwo ci pewnie się gdzieś tam, albo łatwiej dzięki swojej pasji i temu, gdzie żyjesz, wcielić na przykład w Stanisława Marusarza, który w garniturze kiedyś skakał.
To była fantastyczna przygoda i w ogóle jak Marek Bukowski mnie zaprosił na casting w ogóle do tego filmu, to ja powiedziałem: Marek, wiesz, że ja to muszę zagrać. Znaczy, to nie jest tak, że ty mnie zapraszasz na casting, bo ewentualnie to mam zagrać. Nie, ja to muszę zagrać. Ja mówię, jest jeszcze jeden aktor, o którym wiem, że świetnie jeździ, to jest Piotrek Polak. No ale trudno, wziąłeś mnie, więc ja to mam zagrać. I była to fantastyczna przygoda. Bardzo krótka, bo to był film telewizyjny i myśmy bardzo mieli mało na to czasu i to było bardzo dużym pośpiechu i nie był wielki budżet. Natomiast no, kręcenie sceny na kalatówkach, jeżdżąc na nartach przedwojennych, no to powiem szczerze, czysta przyjemność.
Przyjemność, a może też i wyczyn, bo dzisiejsze te warunki to jednak się pozmieniały i człowiek się przyzwyczaja do dobrego, a przecież kiedyś to raczej gorsze były te sprzęty.
Ja lubię zwiedzać świat i lubię zwiedzać człowieka i lubię się uczyć o czymś, czego nie wiem, więc takie, wiesz, że dostajesz te narty przedwojenne i musisz na nich jeździć, to naprawdę jest frajda. To jest oczywiście, to jest kompletnie inna jazda i to nie ma tego pędu, nie mam tej kontroli, którą mam na nartach współczesnych, ale naprawdę było to wyzwanie było wielką przyjemnością.
Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do Rock Radia.
Ja również bardzo dziękuję.
Mateusz Janicki był dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio. Mam nadzieję, że niebawem też będzie można cię gdzieś zobaczyć, nie tylko w teatrze, chociaż mówisz, że ostatnio mieliście premierę Wesela.
Zapraszam i do Teatru Słowackiego i na pokazy w ogóle mojej wspaniałej ekipy Impro KRK też w Krakowie. No i zapraszam, w ogóle oglądajcie co tam, moją pracę, bo dzięki temu ja mam pracę.
No pewnie, że tak. Dzięki raz jeszcze.
Dzięki bardzo.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM. Smiling.